Dzisiejsze exposé szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie rozpoczęło się od ostrzeżenia. Dyplomacja jest pierwszą linią obrony Rzeczpospolitej. Polska już dziś mierzy się z atakami hybrydowymi, stwierdził. Silna Polska w silnej Unii, mówił minister, oznacza, że nasz kraj musi być silnie rozwinięty, bo nie może już korzystać z przewagi jako kraj taniej siły roboczej. Polska aktywna i odpowiedzialna w przestrzeni globalnej oznacza m.in. przywrócenie roli MSZ jako centrum kreującego politykę zagraniczną. Minister Sikorski zapowiedział, że jego priorytetem będzie także odbudowa silnej i profesjonalnej służby zagranicznej. Mówił także o współpracy w polityce zagranicznej.
Polska już dziś mierzy się z różnymi formami agresji hybrydowej, takimi jak dezinformacja, cyberataki, wykorzystywanie zależności energetycznych czy instrumentalizacja presji migracyjnej. W tak trudnych warunkach potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach koalicji rządzącej, ale także z tymi przedstawicielami opozycji, którzy do współpracy są gotowi.
Szybko jednak minister Sikorski dodał, że potrzebna jest współpraca rządu z prezydentem w polityce zagranicznej.
Premier Donald Tusk przed wspólną z prezydentem wizytą w Stanach Zjednoczonych napisał: z prezydentem Andrzejem Dudą różnią się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA. I tak działamy.
W wystąpieniu ministra Sikorskiego była także krytyka polityki Prawa i Sprawiedliwości w kwestii polityki zagranicznej. Wymieniał m.in. aferę wizową, spadek w rankingach wolności prasy i praworządności, a także bratanie się z radykałami w różnych częściach świata. Sejmowe exposé ministra obserwowali m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, byli szefowie MSZ oraz korpus dyplomatyczny. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest rozczarowany exposé szefa MSZ. Radosław Sikorski przedstawiał je w Sejmie przez ponad godzinę. Prezydent mówił, że było one pełne kłamstw i bronił dokonań poprzedniego rządu.
Po pierwszych słowach mówiących o tym, że zasadnicze cele w tej polityce są w tej chwili realizowane wspólnie i jak bardzo to jest ważne, z czym ja się zgadzam, nastąpił atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd. W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny, w którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji, po prostu zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków, tworzących dzisiaj jakiś zupełnie niepotrzebny nam w polityce zagranicznej, w tych najważniejszych kwestiach konflikt u mnie. Osobiście te słowa ministra wzbudziły po prostu zwykły niesmak.
A przed nami w kontekście polityki zagranicznej wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy już nazwiska niektórych kandydatów do Europarlamentu i tak w zachodniopomorskim jedynką będzie Bartosz Arłukowicz. I pytanie, czy europosłowie, nowi europosłowie będą realizować przedstawione dzisiaj w Sejmie przez ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego główne założenia polskiej polityki zagranicznej? Czy plany resortu są dobrą odpowiedzią na wyzwania obecnych niespokojnych czasów? A przy naszych telefonach goście, pan profesor Kazimierz Kik, politolog, nauczyciel akademicki, publicysta specjalizujący się w problematyce stosunków międzynarodowych, zwłaszcza europejskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest także z nami pan profesor Marek Żurek, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński, europeista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I zacznijmy od pana profesora, tylko zanim zaczniemy, to ja jeszcze przypomnę, bo ta wypowiedź w Informacyjnej Agencji Radiowej nie znaleźliśmy, wypowiedzi szefa MSZ-u dotyczącej rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Szef MSZ-u mówił dzisiaj tak: rządy PiS-u to seria chybionych postaw ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań. Następnie wyliczył te, które są w jego opinii najważniejsze. Mowa była o chronicznym konflikcie z instytucjami Unii Europejskiej, zepsuciu relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami, Niemcami, Francją czy Ukrainą, chybionych kalkulacjach na sojusz z USA, aferze wizowej, demontażu MSZ czy degradacji apolitycznej służby zagranicznej. Jak pan, panie profesorze, ocenia to exposé?
Pytanie do kogo, czy do profesora?
Do pana profesora Marka Żurka.
Wydaje się, że te kwestie, które pokazał i przedstawił w swoim exposé minister Sikorski, no wynikają z polityki obecnego rządu. To jakby jest nowe otwarcie, odcięcie się od tej dotychczasowej polityki Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie w całości, jak to też później powiedział, ale właśnie pokazał w swoim wystąpieniu no chyba kilka mitów, chyba sześć mitów, takich, na których była oparta polityka Prawa i Sprawiedliwości. Chyba zdaje się, że jednym z takich największych zarzutów to była To było słowo suwerenność, czyli jak powiedział minister Sikorski, mylne rozumienie suwerenności, gdzie każde jakby nieporozumienie, każde taki konflikt ekonomiczny czy inny, to był od razu zamach na suwerenność. I to tutaj nie o to chodzi według pana Sikorskiego.
Ryszard Terlecki, były szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, stwierdził, że to było właściwie miałkie, nieistotne wystąpienie. Nic ciekawego Radosław Sikorski nie powiedział. Jak odebrał wystąpienie ministra spraw zagranicznych pan profesor Kazimierz Kik?
Bardzo racjonalne, bardzo potrzebne, bardzo trafne. No i wydaje mi się, że to wszystko, co proponuje pan minister Sikorski, jest Polsce w tej chwili potrzebne. Natomiast troszeczkę zatrzymałbym się przy tym, czy to exposé powinno, jeżeli pan minister bardzo słusznie, Sikorski, mówi, że powinniśmy współpracować, czyli pan prezydent Duda powinien współpracować z panem premierem Donaldem Tuskiem, to rzeczywiście wydaje mi się, że niepotrzebne było w takim kontekście, że z jednej strony wzywamy do współpracy pana prezydenta, a z drugiej strony opieramy nasze słuszne założenia na krytyce poprzedniego rządu, którego przedstawicielem był także, w pewnej części jest dalej, pan prezydent Andrzej Duda. Więc to była taka w moim przekonaniu niezręczność, że jednocześnie mówimy i wzywamy, prosimy, proponujemy współpracę z prezydentem tamtego rządu, a jednocześnie no, opieramy naszą koncepcję na krytyce koncepcji poprzedniego rządu, na którego czele w pewnym sensie jako prezydent stał także prezydent Andrzej Duda. To była niezręczność, bo pozostałe elementy składowe wystąpienia pana Sikorskiego uważam są bardzo cenne, bardzo potrzebne Polsce. W pewnym sensie rzecz jasna stanowią alternatywną propozycję, słuszniejszą alternatywną propozycję wobec propozycji zawartych w polityce byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Za priorytety polskiej polityki zagranicznej w tym roku minister uznał bezpieczeństwo, silną Polskę w silnej Unii, aktywną i odpowiedzialną Polskę na świecie oraz odbudowę profesjonalnej służby dyplomatycznej. Minister zapowiedział, że ważnym celem rządu będzie utrzymanie wsparcia Unii i NATO dla suwerenności Ukrainy i jej dążeń do członkostwa w tych strukturach. MSZ stwierdził z zaniepokojem, obserwuje też rozwój sytuacji na Białorusi i Bliskim Wschodzie. W tym ostatnim regionie Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, czyli państwo dla Palestyńczyków, no i oczywiście Izrael. Warszawa popiera też reformę Unii Europejskiej, stwierdził minister, dodał, że sprawa głosowania w Unii, chodzi o koniec z tą zasadą jednomyślności, jest otwarta, ale przyjmowanie do Unii nowych członków powinno wymagać jednomyślności. Za największych partnerów w Unii Europejskiej uznał Francję i Niemcy. Polska oczekuje od Berlina konstruktywnych propozycji w sprawie zadośćuczynienia za straty wojenne z drugiej wojny światowej. I jeszcze ważne, Radosław Sikorski mówił, że prawo do migracji musi podlegać ograniczeniom, a państwa powinny kontrolować i regulować, kto przybywa na ich terytorium. Zapowiedział też modernizację służby zagranicznej. I wracamy do pana profesora Marka Żurka. Panie profesorze, to można powiedzieć, jest takie polityczno-zagraniczne trzęsienie ziemi w porównaniu z tym, co mieliśmy za poprzedniej władzy Zjednoczonej Prawicy?
No, skoro wygląda na to, że takie małe trzęsienie ziemi, tak mówiąc obrazowym językiem, ponieważ zupełnie inaczej są rozłożone akcenty polityki zagranicznej. Tutaj nie ma mowy o konfrontacji z Niemcami, z Francją. O tym wspominał w swoim expose minister Sikorski, że Polska pokłóciła się wcześniej i z Francją, i z Niemcami, i z Czechami, i nawet z Ukrainą. Więc z tymi państwami, z którymi sąsiaduje, z którymi utrzymywała dobre kontakty, albo z którymi, które są ważne w ogóle na tym polu polityki zagranicznej europejskiej i światowej. No i Polska nie może sobie na to pozwolić, ale też chciałbym zauważyć, że mówił pan Sikorski o kontynuacji współpracy w ramach Trójmorza, która przecież była inicjatywą rządu Prawa i Sprawiedliwości i ta inicjatywa Trójmorza będzie kontynuowana z takim zaznaczeniem, o ile będzie to korzystne dla Polski, ma to przynosić korzyści, a nie być tylko taką propagandową wydmuszką.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił także, Morawiecki jedzie na kolejny sabat, bo chodzi o wyjazd do Budapesztu, jak stwierdził, na kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów. Suwerenność to ważna wartość, dodał Radosław Sikorski, ale poprzednicy wszędzie widzieli jej zagrożenie. Brytyjscy eurofobowie udowodnili, że można pokojowo opuścić. To dowodzi, że Unia to wspólnota i zapewnia suwerenność. Czy te słowa i te poprzednie głosy, czy jeden głos właśnie ministra krytyki pod adresem poprzedniej ekipy dobrze wróżą tej współpracy premiera, prezydenta i ministra spraw zagranicznych, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, pan profesor Kazimierz Kik?
No tutaj zgody nie ma i nie będzie oczywiście. Współpraca jest takiej płaszczyźnie deklaratywnej, to znaczy do granic akceptacji ze strony pana prezydenta Dudy, który bliżej jest linii formułowanej i realizowanej do niedawna przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w przypadku pana premiera Donalda Tuska i w przypadku pana ministra Sikorskiego mamy powrót do Europy. Mamy powrót do Europy, czyli powrót do sojuszy europejskich. To znaczy mamy powrót do priorytetu dla Polski w ramach Unii Europejskiej, niż jednocześnie oczywiście jesteśmy członkiem NATO, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i tak dalej, ale tu są wyraźnie preferencje postawione. Unia Europejska i NATO, a nie najpierw NATO, Stany Zjednoczone, a potem Unia Europejska. To jest bardzo istotna sprawa, mianowicie, że Polska wraca do Europy. Polska wraca do Europy i chce odgrywać w ramach Unii Europejskiej taką przynależną nam, Polakom, rolę, poprzez Trójkąt Weimarski jako jedno z czołowych państw Unii Europejskiej, mający wpływ, rzeczywisty wpływ na procesy pogłębiania integracji europejskiej. Wydaje mi się, że ten powrót do Europy to jest przywrócenie rzeczywistego nacisku na inne spojrzenie na polski interes narodowy. Polskim interesie narodowym jest nade wszystko, oczywiście to nie zawsze jest realizowane, nade wszystko dobre stosunki z sąsiadami, przyjaźń z sąsiadami, a nie złe stosunki z sąsiadami, a przyjaźń z mocarstwem za oceanu, nade wszystko. To ta zasada, która kiedyś była główną zasadą Polski, mianowicie przyjaciół masz daleko, a wrogów wokół siebie. A to jest taka wyraźna zjawienie z tym i taka proeuropejska perspektywa dla Polski. Niemcy, rzecz jasna w tym względzie, i to w wystąpieniu pana ministra Sikorskiego znajduje swoje odzwierciedlenie, są sąsiadem bardzo cennym dla Polski. Przypomnę, że te lata, które spędzamy w Unii Europejskiej i fakt, że Polska tak rozwinęła się ekonomicznie, cywilizacyjnie, jest dużą zasługą naszej współpracy z Niemcami. Mówię o handlu, o wymianie zagranicznej, o inwestycjach niemieckich w Polsce i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że nie krytykując poprzedniej polityki zagranicznej, patrzmy do przodu i formułujmy założenia naszej aktualnej przyszłej polityki zagranicznej. Skończmy z krytyką, bo jeżeli chcemy przywrócić wspólnotę Polaków, to musimy pamiętać o jednym, że musimy mieć strategię przywracania tej wspólnoty. To znaczy budowanie zgody, przywracanie zgody. To znaczy nade wszystko podchodzenie do partii, która przegrała, z nutką dialogu i zdolności do kompromisów. Krytyka wzajemna prowadzi tylko do polaryzacji i wrogości.
I pan profesor Marek Żurek.
Bardzo dobrze, że pan profesor przywołał te słynne słowa, czy słynne zdanie Urho Kekkonena: nie szukajcie przyjaciół daleko, a wrogów blisko. To właśnie chyba też w dzisiejszej czy obecnej sytuacji Polski dotyczy. No i trzeba było tutaj przypomnieć, że przecież Polska jest dużym krajem w Unii Europejskiej, piątym po wyjściu Wielkiej Brytanii, piątym pod względem ludności, szósta gospodarka Unii Europejskiej, więc to jest taki kapitał i ludzki, i gospodarczy, i rzeczywiście uważam, że Polska powinna być też tym krajem, który współtworzy politykę Unii Europejskiej. No jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Nie bądźmy tacy, którzy stoją z boku, krzywo się patrzą na tę Brukselę, nic nam się nie podoba, to co Bruksela proponuje. Zaproponujmy coś swojego. Zdaje się, że chyba takim, no nie powiem, że jedynym, ale tak to mi przychodzi na myśl, jedną taką propozycją Polski wraz ze Szwecją, która została zrealizowana, to było Partnerstwo Wschodnie. Później już tych inicjatyw, takich wielkich inicjatyw ja przynajmniej nie pamiętam.
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, mówił także o unijnych siłach szybkiego reagowania. Od 5 do 10 tysięcy ludzi, ochotników, którzy by pojawiali się na terenie krajów Unii, tam gdzie taka reakcja jest chociażby na jakieś działania hybrydowe potrzebna. Jak panowie oceniają ten pomysł, pan profesor Kazimierz Kik?
To jest oczywiście słuszna sprawa, ale chcę podkreślić rzecz następującą. W tym wystąpieniu pana ministra Sikorskiego była poruszona sprawa suwerenności politycznej Polski, bo te sprawy bezpieczeństwa i tak dalej, to one dotyczą nade wszystko ochrony suwerenności Polski. Jest spór, co rozumiemy pod tym kątem. I chcę powiedzieć tak, że w moim przekonaniu, ale nie tylko w moim, w literaturze politologicznej często spotykamy, droga do suwerenności politycznej, a zatem także do bezpieczeństwa, prowadzi przede wszystkim przez suwerenność ekonomiczną. Więc musimy w tych swoich wizjach, koncepcjach pamiętać o jednym, że tak jak niektóre poprzednie rządy mówiły o tym, że Unia Europejska to utracenie suwerenności politycznej, powtarzam, właśnie odwrotnie. Unia Europejska daje Polsce rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny. Czyli krótko mówiąc, podnosi te standardy suwerenności ekonomicznej. A poprzez uzyskanie uprzedniej suwerenności ekonomicznej prowadzi droga do zabezpieczenia suwerenności politycznej. Czyli krótko mówiąc, nie widzę możliwości stworzenia dla Polski perspektywy suwerenności politycznej i bezpieczeństwa poza Unią.
Przypomnę, Radosław Sikorski po raz kolejny zaapelował o powstanie tak zwanego Legionu Europejskiego, czyli takich sił szybkiego reagowania. Miałby liczyć od 5 do 10 tysięcy żołnierzy. No właśnie, po raz kolejny zaapelował pan profesor Marek Żurek. Czy to ma szansę znaleźć dobry odbiór w innych krajach Unii Europejskiej?
Sądzę, że tak. Nie wiem, jak teraz to będzie wyglądało, czy to się stanie stosunkowo szybko. Sytuacja zmienia się, jest dynamiczna za wschodnimi granicami Unii Europejskiej. Być może takie siły szybkiego reagowania będą realizowane i tworzone. No powiem, że takie siły szybkiego reagowania były już tworzone. W ogóle jest cała dyskusja na temat utworzenia armii Unii Europejskiej, czy armii europejskiej, zależy jak kto to nazywa, z tym, że tworzenie armii europejskiej jest bardziej skomplikowaną sprawą niż chociażby utworzenie jakichś kontyngentów kilku tysięcznych wojsk. Ale minister Sikorski wspomniał również o uczestnictwie w kilku takich planach Unii Europejskiej związanych z obronnością. No na przykład z taką pierwszą w historii strategią przemysłową w dziedzinie obronności, czyli chodzi tutaj o to, żeby, nie wiem, skutecznie zbiorowo zaopatrzyć państwa w środki niezbędne do obrony, jakaś produkcja wspólna broni, tak żeby też i zakłady europejskie mogły otrzymywać zamówienia nie tylko spoza Europy, żeby zapewnić dostępność produktów obronnych, żeby także zwiększyć mobilność wojska pomiędzy krajami Unii Europejskiej, no bo to też jest ważne, jeżeli wojska przemieszczają się na chociażby ćwiczenia, żeby było jak najmniej biurokracji, żeby mogły swobodniej i szybciej przekraczać granice europejskie. I na takie usprawnianie współpracy obronnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej też zostało w ekspoze ministra Sikorskiego podkreślone.
A czy w opinii pana profesora te plany resortu przedstawione dzisiaj przez ministra są dobrą odpowiedzią na wyzwania obecnych niespokojnych czasów?
No sądzę, że tak, tutaj jak każde takie exposé, ono zawiera pewne i szczegółowe, ale także i ogólne kwestie, wyznacza pewne kierunki działania. No i tutaj te propozycje wydają się konstruktywne i odpowiadające dzisiejszym czasom.
Jeżeli pan profesor Kazimierz Kik chciałby zgłosić zdanie odrębne, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to chciałbym panów zapytać już o wybory do Europarlamentu Europejskiego. Panie profesorze, jeszcze chciał pan coś dodać, jeżeli chodzi właśnie
o to? Chyba tak, bardzo chociaż proszę. Nie wiem, czy to będzie dobrze przyjęte.
Proszę mówić.
Otóż jako politolog widzę konflikt rosyjsko-ukraiński jako rodzaj wojny zastępczej konfliktu rosyjsko-amerykańskiego. W związku z tym myślę sobie, że to Stany Zjednoczone zadecydują w ostatecznym wyniku o efektach wojny ukraińsko-rosyjskiej w momencie, kiedy uznają, że Rosja została dostatecznie
osłabiona.
Osłabiona. I ja myślę sobie tak, że oczywiście mówimy z jednej strony o rozwoju, o pokoju, o przyszłości, o cywilizacji, a z drugiej strony mówimy, że musimy się uzbroić po to, żeby się pozabijać. No może jednak zmieńmy troszkę tok myślenia i myślmy o eliminowaniu, myślmy konstruktywnie o poszukiwaniu dróg zachowania pokoju, przywrócenia pokoju, niekoniecznie militarnymi środkami.
Czyli to starorzymskie powiedzenie si vis pacem, para bellum, powinniśmy odłożyć na półkę i szukać innych rozwiązań.
To jest historia. To jest historia i to jest niedostosowane do oczekiwań obecnego współczesnego obywatela świata.
Panowie, przejdźmy do wyborów do Europarlamentu. Od 6 do 9 czerwca w różnych krajach Unii Europejskiej będą przeprowadzane te wybory. U nas 9 czerwca. No i cóż, znamy już jedynki i listy, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską do Europarlamentu. W zachodniopomorskim jedynką będzie Bartosz Arłukowicz. No, pytanie, co z byłym marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wiemy, że Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, jest jedynką w okręgu warszawskim. Wiemy też, że w PiS-ie, tak przynajmniej podaje Wirtualna Polska, jest bunt, bo niektórzy działacze PiS-u nie chcą na listach Jacka Kurskiego i Daniela Obajtka. Uważają, że to będzie dla nich, dla tych list obciążeniem. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jak najbardziej znajdą się na tych listach, mimo że obaj zostali skazani prawomocnymi wyrokami, ułaskawieni zresztą dwukrotnie przez prezydenta Andrzeja Dudę i raz skutecznie. No, wiemy, że jeszcze trwają układanki na lewicy. Wiemy, że Włodzimierz Cimoszewicz dostał propozycję, by startować z okręgu obejmującego zachodniopomorskie i lubuskie. Chciał z Wielkopolski. Pytanie o kondycję lewicy. Wiemy, że jedynki trzecia droga i lewica i trzecia droga, bo o lewicy już mówiłem, mamy już pewne propozycje. Warszawa i okolice to Michał Kobosko na przykład. Jeżeli chodzi o lewicę, Warszawa i okolice, wrócimy jednak do lewicy, Robert Biedroń. Co panów w tych właśnie układankach, które zaczynamy poznawać, jeżeli chodzi o kandydatów do Parlamentu Europejskiego, zaskoczyło, zdziwiło, zastanowiło, pan profesor Marek Żurek?
Tak właściwie to nic nie zdziwiło, bo
Nihil novi sub sole.
Taka jest polityka. Po prostu następuje tutaj splot różnego rodzaju czynników. Jedni chcą pójść do parlamentu, bo na przykład nudzą się polityką polską, inni chcą pójść, ponieważ są pieniądze. Znowu inni kandydują po to, żeby pociągnąć za sobą listy wyborcze. No to są układanki, rozgrywki partyjne. I to chyba nic tutaj dziwnego. Natomiast trochę dziwi, i to się dzisiaj także tutaj w komentarzach w Polsce przejawiało, że oto ministrowie, którzy są w rządzie polskim, no tak łatwo rezygnują z tego ministerstwa, z tego ministrowania i idą do, jako kandydaci do Parlamentu Europejskiego, no mając nadzieję, że pójdą. No i między innymi minister Sienkiewicz, który wcześniej mówił, że on się do Parlamentu Europejskiego nie wybiera, że to tylko jest taka dla politycznych dinozaurów, a tu proszę bardzo, wybiera się do Parlamentu Europejskiego. Więc to może zdziwić troszeczkę, może budzić pewien taki, no, absmak bym to nazwał, ale no, taka jest polityka i tak wybierają politycy, wyborcy to osądzą.
Temperatura politycznego sporu zapewne, panie profesorze, przenosimy się do Kazimierza Kika, wzrośnie przed tymi wyborami. Jak pan patrzy na te pierwsze układanki? Bo mnie zastanawia jedno. Mamy ministrów, którzy wgryźli się w swoje resorty, układają to na nowo i teraz przyjdą po nich, jeżeli na przykład pan Marcin Kierwiński, obecny szef MSWiA, uzyska mandata raczej z jedynki i uzyska na 100%, no to przyjdzie kolejny minister i będzie się tego resortu uczył.
Wydaje mi się, że te wybory są bardzo ważne dla Unii Europejskiej, czyli dla Polski w Unii Europejskiej także, bo sondaże wykazują na wzrost wpływów ugrupowań populistycznych w Europie, poza Polską, bo Polska akurat przeszła na drugą stronę. I wydaje mi się, że ten dobrolist nazwisk na listach obu ugrupowań, czyli opozycji i koalicji rządzącej, ma jednak jakiś sens. To znaczy, po pierwsze, dla w perspektywie spodziewanego wzrostu wpływów ugrupowań populistycznych w Parlamencie Europejskim, a zatem także w instytucjach Unii Europejskiej, dla Prawa i Sprawiedliwości jest to sprawa drugorzędna. Bo Prawo i Sprawiedliwości no, nie wiąże z Unią Europejską jakichś poważniejszych planów. W związku z tym może rozgrywać swoje interesy, jak z panem Wąsikiem, czy z ministrem, z poprzednim ministrem spraw wewnętrznych. Rozgrywać swoje interesy, to nie wpłynie w ogóle na to, czy PiS na tym zyska, czy nie zyska, bo PiS jest poza Unią mentalnie, rzecz jasna. Natomiast dla koalicji rządzącej, proeuropejskiej, to wiszące zagrożenie nad Parlamentem Europejskim po wyborach, że tam mogą ugrupowania eurosceptyczne, populistyczne, zwiększyć na tyle stan swojego posiadania, że eurosceptycy mogą uzyskać prawo weta, zablokowania różnego rodzaju reformowania Unii w duchu i w kierunku pogłębiania integracji, czyli reformowania w duchu federalizacji Europy. I stąd też ten dobór tak zwanych sprawdzonych kandydatów, polityków formacji rządzącej dzisiaj ma istotę, ma istotny sens z tego powodu, że tu jest walka w tych wyborach europarlamentarnych w skali Europy o każdego żołnierza, można tak to powiedzieć. Czyli nie dopuszczają do tego, żeby zbyt uzyskały ugrupowania populistyczne i raczej dobrania tak ludzi, tak znaczących polityków, żeby jak największy zmaksymalizować zdobycze i utrzymać tą przewagę ugrupowań proeuropejskich, czyli prointegracyjnych. I to jest chyba, tak można zinterpretować ten dobór.
I tu stawiamy kropkę. Pan profesor Kazimierz Kik i pan profesor Marek Żurek. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.